W naszym programie czas na wiadomości.
W czwartek obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Jest to jedna z najważniejszych uroczystości w Kościele katolickim. Ma ona charakter dziękczynny za ustanowienie przez Chrystusa Najświętszego Sakramentu.
Głównym punktem uroczystości jest procesja eucharystyczna ulicami miast. Uczestnictwo w niej to publiczna manifestacja wiary.
Ojciec Święty Franciszek przewodniczył uroczystości Bożego Ciała w Watykanie. W homilii papież mówił, że uczestnicząc w Eucharystii, karmiąc się nią, włączamy się w drogę, która nie dopuszcza podziałów.
Zachęcił do wpatrywania się w Chrystusa, picia z Jego źródła, aby Pan zachował nas od wszelkiego zła i abyśmy nie zwątpili o swej wartości.
W ten sposób Eucharystia wypełnia przymierze, które nas uświęca, oczyszcza i jednoczy w cudownej komunii z Bogiem. W ten sposób nauczymy się, że Eucharystia nie jest nagrodą, premią, jest mocą dla słabych, dla grzeszników, jest przebaczenie, wiatyk, który pomaga nam iść dalej.
Następnie Ojciec Święty poprowadził procesję do Bazyliki Matki Bożej Większej.
Uroczystości Bożego Ciała odbyły się także w całej Polsce. Msza święta w Krakowie sprawowana była na dziedzińcu przed Katedrą Wawelską. Następnie procesja przeszła drogą królewską z Wawelu na Rynek Główny.
Podczas homilii metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz wymienił niepokojące sprawy w życiu społecznym. Wśród nich wymienił procedowaną w parlamencie niezwykle liberalną ustawę o metodzie in vitro.
Nie można zapominać, że łączy się ona także z selekcją, niszczeniem lub zamrażaniem na długi czas ludzkich zarodków. A więc jest to metoda niemoralna, nie do przyjęcia przez chrześcijan i przez ludzi szanujących fundamentalne prawo każdej ludzkiej istoty do życia.
Metropolita krakowski skrytykował także ratyfikację konwencji o rzekomym przeciwdziałaniu przemocy oraz nieodpowiedzialne dopuszczenie do sprzedaży pigułki wczesnoporonnej dzień po i to bez recepty dla 15-letnich dziewcząt.
Pod koniec uroczystości ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz podziękował Andrzejowi Dudzie, prezydentowi elektowi, za obecność na uroczystości.
Ciepłe słowa życzeń do prezydenta elekta skierował również metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławo Ileszego Głódź podczas uroczystości Bożego Ciała w Gdańsku.
Po tych wyborach, które się zakończyły, wypada i życzyć elektowi, prezydentowi, by jego posługa była posługą odważną i skuteczną, otwartą na lekcje polskiej historii, na dziedzictwo wiary, na wartości, które tworzą naszą narodową tożsamość, na wielki obszar zagadnień społecznych. Tyle ich, a nam trzeba siły skupienia uwagi na zagadnieniach istotnych w sytuacji zagrożeń, także tych zewnętrznych, które niesie czas.
Wśród zagrożeń m.in. dla rodziny i wartości chrześcijańskich ksiądz arcybiskup Sławo Ileszego Głódź wymienił ideologię gender. Podkreślił, że ostatnie ponad 140 marszów dla życia i rodziny w Polsce były alarmem na trwogę o opamiętanie, o zejście z drogi, która prowadzi donikąd.
Ona jest powolna, pełzająca, ale bardzo niebezpieczna. A protestem przeciw coraz mocniej dającym o sobie znać nurtowi laicyzacji, wrogim chrześcijaństwu ideologiom, które przenikają również i do naszej ojczyzny i znajdują w niej protektorów i propagatorów. Oddziaływują powolnie na kształt ustawodawstwa, na resortowe, ciche zarządzenia i dyrektywy, na programy szkolne, promujące treści dewiacyjne, których nie sposób zaaprobować ludziom wierzącym.
O godne świętowanie niedzieli oraz o niedzielę wolną od pracy apelował w Poznaniu ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Wytworzył się specyficzny zwyczaj robienia zakupów w niedzielę, czy wręcz codziennych wizyt supermarketa. Po okresie komunistycznej ascezy konsumpcyjnej próbujemy nadrobić stracony czas. Poza tym chyba też zachłysnęliśmy się wolnością, zapominając, iż przy okazji tracimy coś bardzo cennego, coś związanego właśnie z wolnością.
Przypomnijmy, że w Polsce od czasów rozbiorów udział w procesji eucharystycznej łączył się w świadomości wiernych z manifestacją przynależności narodowej. Po II wojnie światowej procesje w czasie Bożego Ciała były znakiem jedności narodu i wiary.
I zmieniamy temat. W niektórych częściach Polski mieszkańcy nie mają dostępu do świadczeń onkologicznych, alarmuje Polskie Towarzystwo Onkologiczne.
Organizacja ta opublikowała raport Stan dostępności do leczniczych świadczeń onkologicznych w Polsce, analiza i rekomendacje. Wskazuje, że największe problemy są z dostępem do radio i chemioterapii oraz innowacyjnych terapii lekowych.
Profesor Jacek Fijut, specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej, wskazuje, że są regiony, na terenie których jest tylko jeden ośrodek radioterapii.
Takie województwa to jest na przykład podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie. No i te duże województwa, gdzie radioterapia skupiona jest w miastach wojewódzkich. Typu Warszawa, typu Poznań na przykład. Duże funkcjonujące ośrodki, centra onkologii, duże szpitale onkologiczne powinny tworzyć filie. Tak jak to ma miejsce na przykład w województwie wielkopolskim. To jest też dobre rozwiązanie, gdyż wtedy planowanie leczenia jest skupione w jednym ośrodku. Kadra jest właściwie z jednego ośrodka.
W Polsce na jeden akcelerator onkologiczny przypada 267 tysięcy osób, podczas gdy w innych krajach europejskich ta średnia to około jeden akcelerator na 200 tysięcy mieszkańców.
W ciągu najbliższej dekady wymianie podlegać powinno łącznie 115 ze 144 aktualnie użytkowanych maszyn.
Mijają 23 lata od tak zwanej nocnej zmiany, kiedy to układ okrągłostołowy obalił rząd Jana Olszewskiego.
Pierwszy po PRL demokratycznie wybrany gabinet został odwołany w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku na wniosek prezydenta Lecha Wałęsy. Decyzja zapadła po tym, gdy ówczesny szef MSW Antoni Macierewicz zrealizował uchwałę lustracyjną.
Do władz państwowych i szefów klubów parlamentarnych trafiły listy z nazwiskami polityków funkcjonujących w archiwach PRL-u jako współpracownicy SB.
To była próba oczyszczenia atmosfery w kraju, ocenia działania rządu Olszewskiego profesor Wojciech Polak, historyk.
Powiedzenia, no ci ludzie mają nieczystą przeszłość, tą przeszłość trzeba wyjaśnić, wszystko trzeba ujawnić. Jeżeli ktoś za czasów komunizmu donosił na ludzi związanych z opozycją czy na Solidarność, to powinno to zostać ujawnione, żeby nie mógł być szantażowany na przykład przez obce służby, przez różne obce mocarstwa. No, okazało się, że chyba tylu ludzi miało nieczyste sumienie, że dla nich to była rzecz niedopuszczalna, stąd ta słynna noc, w czasie której doszło do obalenia rządu Olszewskiego.
W rocznicę tamtych wydarzeń Jan Olszewski na łamach prasy podkreśla, że pierwszą decyzją prezydenta Andrzeja Dudy powinno być opublikowanie aneksu do raportu WSI.
Tymczasem w mainstreamowych mediach trudno dziś usłyszeć o rocznicy nocnej zmiany. Przypomina się za to o tym, że 26 lat temu przeprowadzono pierwszą turę wyborów do Sejmu i Senatu, która zakończyła się zwycięstwem Solidarności.
Rosyjska prokuratura zagroziła ukaraniem katolickiej parafii prowadzonej przez polskiego kapłana za otwarcie okna życia.
Specjalne miejsce, gdzie kobiety mogą zostawić potomstwo, którym nie chcą się opiekować, zostało poświęcone i otwarte miesiąc temu przy domu samotnej matki na terenie rzymskokatolickiej parafii w Kirowie.
Już po trzech dniach okno zostało zamknięte, ponieważ tamtejsza prokuratura zagroziła nałożeniem kary w wysokości 100 tysięcy rubli lub zamknięciem parafii na 3 miesiące.
Prokuratorzy zarzucili twórcom okna złamanie zapisu przepisów, które przewidują, że dziecko ma prawo znać swoich rodziców.
Inicjatorzy okna życia nie zgadzają się z argumentacją prokuratury i skierowali sprawę do sądu, mówi ksiądz Grzegorz Zwoliński, proboszcz parafii w Kirowie w Rosji.
W punkcie 6 tej samej konwencji jest napisane, że dziecko ma prawo do życia. I tłumaczyłem, że po co jest dziecku znać imiona swoich rodziców, jeżeli on będzie martwy. Dlatego podaliśmy apelację do sądu. sądu, odwołując się o decyzję prokuratury. I właśnie chciałbym serdecznie poprosić słuchaczy Radia Maryi i Telewizji Trwam o modlitwę w intencji naszego okna życia, aby ono mogło działać i mogło ratować niewinnych, bezbronnych dzieci, które nie są winne temu, że ich mama jest w takiej trudnej sytuacji.
W obwodzie kirowskim, na którego terenie znajduje się katolicka parafia, każdego roku znajdowano kilkoro porzuconych martwych dzieci.
Okna życia działają w Rosji od 2011 roku i są obecne w 20 miejscach. Do tej pory uratowano w nich 35 dzieci.